Rozdział 13. Kronikarz się tłumaczy. A teraz pozwólcie, aby kronikarz zwrócił waszą uwagę na swoją kłopotliwą sytuację. Po pierwsze, pisze akurat rozdział 13, świadom tego, że fatalna liczba będzie miała nieszczęsny wpływ na jedność i dokładność jego wywodów. Coś się w tym nieszczęsnym rozdziale poplącze, możecie być pewni. Autor mógłby wprawdzie, jakby nigdy nic, napisać u góry rozdział 14, ale uważny czytelnik poczułby się oszukany o rozdział 13 i słusznie. Zapłacił przecie za całe opowiadanie. Zresztą, jeśli boicie się 13, przeskoczcie ten rozdział. Nie stracicie w ten sposób zbyt wiele światła w ciemnej przygodzie fabryki absolutu. Gorsze są inne kłopoty kronikarza. Opowiedział wam tak dokładnie, jak umiał, powstanie i prosperowanie fabryki. Zwrócił uwagę na skutki funkcjonowania paru karburatorowych kotłów u pana Machata, w banku Żywno, w upickiej fabryce włókienniczej, na bagrownicy Kuzendy i na karuzeli Bindera. Opisał na tragicznym przykładzie Blachousza zatrucie na odległość, spowodowane swobodnie wałęsającym się absolutem, który, jak to widać, zaczął się niepokojąco rozłazić, bez jakiegoś jednakże dostrzegalnego planu. Ale teraz pomyślcie, że od początku całej tej sprawy została wyprodukowana cała masa, tysiące karburatorów najróżnorodniejszych typów. Pociągi, samoloty, automobile i statki morskie pędzone przy pomocy tego najtańszego motoru wyrzucały na swej drodze całe obłoki absolutu, jak dawniej pozostawiały za sobą tylko dym, kurz i smród. Zważcie, że tysiące fabryk na całym świecie już powyrzucały stare swoje kotły i pozaprowadzały karburatory. Że setki ministerstw i urzędów, setki banków i giełd i domów handlowych, towarzystw eksportowych i wielkich kawiarń, hotelów i koszar, szkół i teatrów, a także wielkich domów robotniczych, tysiące redakcji i stowarzyszeń, kabaretów i gospodarstw domowych posługiwało się najnowszym karburatorowym ogrzewaniem centralnym marki Meas. Zważcie, że do koncernu Meas przystąpiły zakłady Stinesa ze wszystkim, co do nich należało, że amerykański Ford rzucił się na wyrób seryjny karburatorów i że zakłady jego dzień w dzień rzucały na rynek 30 tysięcy gotowych maszyn. Proszę tedy, zważcie to wszystko i przypomnijcie sobie, jakie skutki miało funkcjonowanie każdego z przedstawionych wam karburatorów. Pomnóżcie te skutki przez setki tysięcy i od razu zrozumiecie sytuację kronikarza. Jakże chętnie wędrowałby razem z wami za każdym z nowo zrodzonych karburatorów, jak miło byłoby mu pogapić się na jego ładowanie na wóz, podać trochę siana, chleba albo kawałek cukru koniom o królewsko szerokich zadach, wiozącym na wielkiej platformie nowy, miedziany wałek do którejś z fabryk. Jakże rad asystowałby z rękoma w tył założonymi przy jego montowaniu i doradzałby monterom, a potem czekałby na chwilę, gdy maszyna ruszy. Z jaką drapieżną uwagą wpatrywałby się następnie w ludzkie twarze, kiedy to zacznie na nich oddziaływać, kiedy absolut przeniknie do nich nosem, uszami i zacznie rozkładać ich zatwardziałą przyrodzoność, łamać ich skłonności, leczyć ich moralne urazy, jak przeorze je swym głębokim pługiem, jak otworzy się przed nimi straszliwy, a jednak ludzki. Roznieci, przerobi naturalny świat cudów, ekstaz, natchnień, oświecenia i wiary. Bowiem zważcie, iż kronikarz sam się wam przyznaje, że nie stać go na to, aby był historykiem. Tam, gdzie historyk swoją stopą czy prasą swej historycznej erudycji, heurystyki, dyplomatyki, abstrakcji, syntezy, statystyki i innych historycznych wynalazków stłacza tysiące i setki tysięcy drobnych, żywych, osobistych zdarzeń w gęstą, dającą się dowolnie ugniatać masę, która nazywa się faktem dziejowym, zjawiskiem społecznym albo w ogóle prawdą historyczną, dostrzega kronikarz tylko poszczególne wypadki i znajduje w nich nawet duże upodobanie. Teraz na przykład winien by opisać i objaśnić pragmatycznie, rozwojowo, ideowo, syntetycznie religijny prąd, który porwał cały świat przed rokiem 1950. Świadom tego olbrzymiego zadania przystępuje do zbierania zjawisk religijnych owych czasów. I oto na tej heurystycznej drodze natknie się na przykład na Bindera Jana, emerytowanego artystę varieté, który w pasiastej koszuli wędruje ze swoją karuzelą od gminy do gminy. Historyczna synteza nakazuje kronikarzowi co prawda, aby zrezygnował z pasiastej koszuli, karuzeli, a nawet z Jana Bindera i aby jako jądro historyczne, jako zdobycz naukową zatrzymał jedynie stwierdzenie, że zjawisko religijne od samego początku zagarniało najszersze warstwy społeczne. Otóż kronikarz musi przyznać się tu, że Jana Bindera porzucić nie może, że jest oczarowany jego karuzelą i że nawet jego pasiasta koszula interesuje go żywiej niż jakikolwiek syntetyczny rys. Jest to wprawdzie całkowita naukowa nieudolność, jałowy dyletantyzm, ciaśniutki historyczny horyzoncik i co się wam żywnie podoba. Ale gdyby kronikarz mógł pofolgować swym osobistym skłonnościom, wędrowałby z Binderem aż do Budziejowic, potem na Klatowy, ku Pilznu, ku Zlutycy i tam dalej. Nie bez żalu opuścił go w Sztychowicach i macha za nim ręką: żegnaj, cwaniaku Binderze, żegnaj, karuzelo, już się nie zobaczymy. Mój Boże, przecież tak samo opuściłem Kuzendę i Brycha na wełtawskiej bagrownicy. Z radością byłbym spędził z nimi jeszcze wiele wieczorów, bo lubię Wełtawę i w ogóle płynącą wodę, a szczególniej wieczory nad wodą. Zaś pana Kuzendę i Brycha upodobałem sobie ogromnie. Co do pana Chudeca, piekarza, pocztowca, gajowego i kochanków ze Sztychowic, wierzę, że i oni byliby warci bliższego poznania, tak samo jak każdy z was, jak każdy żywy człowiek. A tymczasem muszę pędzić dalej i pozostaje mi zaledwie tyle czasu, aby pomachać za nimi kapeluszem. Żegnaj, panie Kuzendo. Dobranoc, panie Brychu. Dziękuję wam za ten jedyny wieczór na bagrownicy. I z panem muszę się rozstać, panie doktorze Blachouszu. Chętnie przebywałbym z panem przez wiele lat, aby opisać życie pańskie, bo czyliż życie docenta prywatnego nie jest na swój sposób zaciekawiające i bogate? Niech pan przynajmniej pozdrowi ode mnie panią gospodynię. Wszystko, co istnieje, godne jest uwagi i dlatego chciałbym towarzyszyć każdemu nowemu karburatorowi na jego drodze. Poznawałbym i wy poznawalibyście coraz innych ludzi, a to jest zawsze cenne. Choćby tylko dziurką od klucza zajrzeć w ich życie, przeniknąć ich serca, widzieć narodziny wiary osobistej i osobistego zbawienia, przystanąć przy nowych cudach ludzkiej świętości, to byłaby uciecha dla mnie. Wyobraźcie sobie żebraka, szefa prezydium, dyrektora banku, maszynistę, kelnera, rabina, majora, redaktora działu gospodarczego, kabaretowego komika, w ogóle wszystkie rodzaje ludzkich zajęć. Wyobraźcie sobie skąpca, lubieżnika, nabzdyczeńca, sceptyka, Tartufa, karierowicza i wszystkie rodzaje ludzkich temperamentów. Otóż ile to różnych, nieskończenie rozmaitych, osobliwych i zdumiewających przypadków i zjawisk religijnej łaski, albo jeśli wolicie, zatrucia absolutem, można by napotkać, jak bardzo byłoby warto pointeresować się każdym z nich. Ileż jest tu stopni wiary, od zwykłego wierzącego do fanatyka, od pokutnika do cudotwórcy, od konwertyty do żarliwego apostoła, wszystko to ogarnąć, wszystkiemu podać rękę, ale trudna rada. To dzieło nie zostanie nigdy wykonane, a kronikarz, który zrezygnował z honoru naukowego przedestylowania całego tego dziejowego materiału, z żalem odwraca się od przypadków, których opisać nie było mu dane. Gdybym mógł zatrzymać się jeszcze przy świętej Ellen, czemuż musiałem zdradliwie opuścić R. Marka, który w Spindelmühle leczy chore nerwy? Jakże interesujące byłoby zbadanie pracującego mózgu stratega przemysłu pana G.H. Bondiego. Trudna rada. Absolut rozlał się już po całym świecie i stał się zjawiskiem masowym. I oto kronikarz, z żalem spoglądając wstecz, musi się zdecydować na opis sumaryczny pewnych wydarzeń społecznych i politycznych, które przyjść musiały nieuchronnie. Wstąpmy tedy w nowy krąg faktów.